Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam do wysłuchania. W sobotę obchodziliśmy święto młodzianków męczenników. Dzień ten upamiętnia rzeź niewiniątek dokonaną na rozkaz namiestnika Galilei Heroda w Betlejem. W wielu miastach Polski sprawowane były Eucharystie w intencji poszanowania ludzkiego życia. Ulicami między innymi Poznania, Rzeszowa, Siedlec i Gdańska przeszły procesje. W Rzeszowie 10. Marsz za życiem rozpoczął się przy pomniku dzieci nienarodzonych na starym cmentarzu. Następnie jego uczestnicy przeszli w kierunku Bazyliki Ojców Bernardynów, gdzie sprawowana była uroczysta msza święta. Z kolei w Gdańsku obchody święta młodzianków męczenników odbywały się pod hasłem „Solidarni z życiem”. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Bazylice Świętej Brygidy. Podczas Eucharystii wiele osób podjęło przyrzeczenie duchowej adopcji dzieci poczętych. Obrońcy życia przypominają, że święto młodzianków obchodzimy na pamiątkę tych dzieci, które zostały zamordowane z rozkazu króla Heroda. Dzień ten jest szczególną okazją do refleksji, modlitwy ekspiacyjnej i zadośćuczynienia za występki przeciw ludzkiemu życiu, mówi Antoni Szymański, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.
Dzisiaj mamy inne problemy w ochronie życia. Dzisiaj w świecie dość powszechna jest eutanazja, aborcja, stosowanie środków poronnych. Łączymy jako Polska Federacja Ruchu Obrony Życia tamto święto z tymi problemami w ochronie życia, które mamy obecnie do czynienia.
Tymczasem premier Donald Tusk otrzymał tytuł najbardziej obłudnego polityka 2013 roku. Konkurs Herody 2013 zorganizowała Fundacja Pro Prawo do Życia. W głosowaniu wzięło udział 4440 internautów, ponad połowa z nich wskazała na szefa rządu. Drugie miejsce zajęła marszałek Sejmu Ewa Kopacz. 10% głosów otrzymała poseł Urszula Augustyn z Platformy Obywatelskiej, natomiast 7% minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Ostatnie miejsce przypadło Markowi Michalakowi, rzecznikowi praw dziecka. Donald Tusk tym samym otrzymał tytuł Heroda Roku i dostanie nagrodę – symboliczne krwawe srebrniki. Mówi Mariusz Dzierżawski, członek zarządu Fundacji Pro Prawo do Życia.
Nie jest naszym celem szerzenie niechęci do szefa rządu. Naszym celem jest po pierwsze uświadomienie mu, że właściwie w tych sprawach w stosunku do życia najmniejszych to on się nie różni od tego krwawego oprawcy Heroda, ale też w tym celu, żeby mógł się poprawić, żeby i do tegorocznego Heroda i do innych polityków, którzy się opowiadają za zabijaniem, żeby oni stanęli w prawdzie wobec swoich czynów.
Biegli z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego przekazali do prokuratury wojskowej analizy próbek pobranych z wraku Tu-154M, które wykluczają wybuch. O sprawie napisał nasz dziennik. W piątek analizy opracowane przez biegłych i przekazane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne trafiły do prokuratora referenta w śledztwie smoleńskim, podpułkownika Jarosława Seja. Teraz prokuratura wojskowa ma się zapoznać z badaniami próbek, a w przyszłym tygodniu ma podać w komunikacie oficjalne informacje dotyczące ekspertyzy z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego. Analizy biegłych dotyczą ponad 300 próbek zabezpieczonych na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku przez polskich śledczych i biegłych w Smoleńsku. W sierpniu przetransportowano je do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie. Materiał poddany badaniom laboratoryjnym pobrano m.in. z foteli rządowego Tu-154M, pasów bezpieczeństwa, wózków na posiłki oraz różnych drobnych przedmiotów będących na wyposażeniu samolotu. Najnowsze analizy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego są analogiczne do tych, które dotyczą próbek pobranych w Smoleńsku przez polskich biegłych jesienią ubiegłego roku. Pobrano wówczas 258 próbek. Analizy wykazały jednak brak pozostałości materiałów wybuchowych na elementach wraku Tu-154M, informuje nasz dziennik. Zebranie na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku w Smoleńsku materiału kończy proces pozyskiwania dowodów związanych z tak zwanym wątkiem wybuchowym śledztwa smoleńskiego. Kolejna próba wykluczenia wybuchu na pokładzie Tu-154M nie dziwi posła Stanisława Piotrowicza. Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej mówi, że od samego początku robiono wszystko, aby wyniki śledztwa polskiej prokuratury wojskowej nie różniły się od śledztwa rosyjskiego.
Prokuratura wojskowa od samego początku tą wersję, nie przeprowadziwszy żadnych badań, wykluczała. A później odnoszę wrażenie, że pod naporem opinii publicznej, pod naporem opinii wyrażanej przez Parlamentarny Zespół do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej, no jednak zostali zmuszeni do tego, żeby wykonać podstawowe badania. A później czyniono wszystko, żeby jednak pokazać, że ta wersja to jest wersją błędną, ale zresztą, tak jak powiedziałem, nie wyobrażano sobie podczas rozmów, ażeby śledztwo polskie doprowadziło do innych ustaleń niż śledztwo rosyjskie.
Poseł przypomina również nadzwyczajne posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zwołanej na wniosek Prawa i Sprawiedliwości, gdzie prokuratorzy najpierw potwierdzili, a następnego dnia zaprzeczyli doniesieniom o śladach materiałów wybuchowych.
Na tym posiedzeniu prokuratorzy wojskowi pod naporem pytań, między innymi pana ministra Antoniego Macierewicza, przyznali, że rzeczywiście takie ślady ujawniono na wraku Tupolewa. Nawet pan minister Macierewicz prosił, żeby jeszcze raz panowie prokuratorzy to potwierdzili. I potwierdzili. I cóż się okazało? Na następny dzień znowu w mediach temu wszystkiemu zaprzeczyli. Więc trudno mieć zaufanie do rzetelności informacji, a tym samym również i do rzetelności działań prokuratury. Zastanawiać musi również i fakt, że tak długo te badania trwały.
Rodzice mają mieć możliwość odroczenia edukacji szkolnej 6-letniego dziecka po uzyskaniu opinii poradni psychologicznej. Takie zapewnienia po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem oraz minister edukacji Anną Kluzik-Rostkowską usłyszeli Karolina i Tomasz Elbanowscy, inicjatorzy odrzuconego przez Sejm wniosku o referendum w sprawie obowiązku szkolnego 6-latków. Podkreślają oni jednak, że to rozwiązanie jest niewystarczające. Tomasz Elbanowski mówi, że rodzice powinni mieć jak najszerszy wybór i możliwość odmowy w eksperymencie. Jak stwierdził, rząd zamierza w najbliższych tygodniach skierować do Sejmu ustawę, która zmieni warunki wejścia tej reformy w życie. Odnosząc się do propozycji rządu możliwości odroczenia edukacji szkolnej 6-latka po uzyskaniu opinii specjalisty, Tomasz Elbanowski tłumaczy, że na część poradni już są naciski samorządów, żeby wydawać jak najmniej decyzji o tym, że dziecko nie jest przygotowane, aby pójść w tym wieku do szkoły.
Obawiamy się, że naciski mogą spowodować, że będzie trudno uzyskać taką opinię poradni, więc rodzice powinni mieć jednak szerszą możliwość, powinni móc zasięgać opinii innych specjalistów, pediatrów z tymi opiniami, podejmować samodzielnie decyzje. Na to przede wszystkim naciskaliśmy na tym spotkaniu z premierem, żeby rodzice mieli jak najszersze kompetencje, bo to w końcu rodzice, widząc swoje dziecko, widzą też warunki w lokalnej szkole, powinni decydować. No, premier nie był przekonany do tego, uważał, że jednak bardziej państwo powinno decydować niż rodzice w tej sytuacji. No i dyskutowaliśmy o tym przez 3 godziny. Nie dał nam odpowiedzi premier, natomiast mamy jakąś tam nadzieję, że jednak jeszcze przemyśli sprawę. Podawaliśmy dużo argumentów, byli z nami eksperci. No i zawsze warto rozmawiać, póki jest piłka w grze.
Przedstawiciel akcji Ratuj Maluchy stwierdził, że premier doskonale zdaje sobie sprawę, że nie ma pieniędzy, a także jest za mało czasu na dostosowanie szkół. Jak dodaje, nowa minister deklaruje, że rząd zdąży za wszystkim na czas. Jednak takie zapewnienia rodzice słyszą już od 5 lat. Przypomnijmy, w sierpniu bieżącego roku Sejm zdecydował, że w 2014 roku obowiązkiem szkolnym objęte zostaną tylko 6-latki urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. Nie milkną komentarze po podpisaniu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawy o zmianach w otwartych funduszach emerytalnych i zamiarze skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Trybunał miałby zbadać m.in. kwestie własności środków zgromadzonych w funduszach, zakaz inwestycji w obligacje czy nakaz inwestowania w akcje. Premier Donald Tusk stwierdził, że rząd nie przygotowuje planu awaryjnego w sprawie OFE, bo nie ma wątpliwości w sprawie konstytucyjności ustawy. Prezes Rady Ministrów podkreślił jednocześnie, że prezydent Bronisław Komorowski, decydując o podpisaniu ustawy o OFE, przyczynił się do zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności systemu emerytalnego. Nowelizacja ustawy o OFE, którą podpisał prezydent, to podział łupów między Platformą Obywatelską i sektorem bankowym, powiedział Jerzy Bielewicz, prezes Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek. Finansista podkreśla, że świadczy o tym nawet nowy minister finansów. Jak mówi, głównym zagrożeniem jest to, że międzynarodowe instytucje, do których należą OFE, wystąpią na drogę sądową o odszkodowania. Podpisanie tej ustawy przez prezydenta jest nierozważne, ponieważ sytuacja jest podobna jak w przypadku prywatyzacji PZU, dodaje finansista.
Szkody dla państwa mogą być wręcz niewyobrażalne. Przy takim zagrożeniu, jeśli pan prezydent podpisuje ustawę i dopiero już podpisaną ustawę, która wejdzie w życie, kieruje do Trybunału Konstytucyjnego, no jest to wyjątkowo głupie rozwiązanie wręcz. Narażeni jesteśmy na wielomiliardowe odszkodowania na rzecz sektora finansowego. Dokładnie tak, jak miało to miejsce w przypadku PZU, gdzie przypominam, prywatyzacja PZU spowodowała straty kilkunastu miliardów złotych w odszkodowaniach. Sytuacja tutaj jakby jest analogiczna i takie same będzie zakończenie.
Swój sprzeciw wobec zmian w systemie emerytalnym eksperci wyrazili w liście, który niedawno został skierowany do prezydenta Bronisława Komorowskiego. Opodpisało się pod nim 115 ekonomistów oraz 31 niezależnych prawników. W Strasburgu rozpoczęło się 36. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez wspólnotę STZE. Bierze w nim udział około 30 tysięcy uczestników, co szósty to Polak. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa w halach wystawienniczych i w kościołach na terenie miasta. Młodzi przez najbliższe dni będą się zastanawiać, co zrobić, ażeby komunia między ludźmi kochającymi Chrystusa stała się dostrzegalna. Ksiądz dr Tadeusz Piwowarski, proboszcz parafii w Jurkowie koło Limanowej, w Europejskim Spotkaniu Młodych bierze udział już po raz 26. Jak mówi, te spotkania mają jeden główny cel – tworzą wspólnotę modlitwy, pracy, niezwykłej życzliwości, gdzie wszyscy czują się jak rodzina.
To spotkanie jest taką jedną wielką modlitwą, jedną wielką medytacją, wymianą w czasie tych spotkań naszych poglądów, naszych nieraz różnic, bo często się różnimy między sobą. I to jest to piękno i właśnie modlitwa zawsze łączy. To jest takie piękne, jak chociaż nie umiemy języka takiego czy innego, ale wspólnie się modlimy. Na przykład odmawiamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz w różnych językach. No i robi to takie niesamowite wrażenie.
Europejskie Spotkanie Młodych to dla ich uczestników okazja do zawarcia znajomości z rówieśnikami z innych krajów. Wielu z nich spotka się już po raz kolejny. Zaplanowano specjalny zjazd w grupach narodowych.
Jan, przyjechaliśmy z Inowrocławia. Jest nas około 40. Przyjechaliśmy się modlić, jak co roku, na TZ i spotkać się z ludźmi z całej Europy, różnych wyznań chrześcijańskich, by bliżej się poznać.
Dla nas jest to magiczne miejsce, w którym możemy poznać niesamowitych ludzi i możemy naładować baterie i pomodlić się wspólnie z nimi.
Cześć, Marek Krzyszkowski. Przyjechali tutaj z turnieju w grupie 50 osób tutaj, jak co roku już tutaj przyjeżdżamy. Tak jakoś tak, to już jest takie przyzwyczajenie, taki nauk i pragnienie, żeby się tutaj modlić, żeby być razem w takim chrześcijańskim gronie, żeby poczuć tam jedność, poczuć takie zaufanie do nas wszystkich tutaj.
Kilka razy Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez wspólnotę STZE odbywało się w Polsce, między innymi we Wrocławiu, w Poznaniu i w Warszawie. Spotkanie Młodych w Strasburgu potrwa do 1 stycznia przyszłego roku. I tą informacją kończymy już wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.